lat zajmujemy się edukacją chrześcijan, a od około 10 lat budową chrześcijańskiej telewizji. Bóg dał nam ogromne błogosławieństwo. W lutym 2016 roku z garstką wierzących rozpoczęliśmy projekt codziennego nadawania na żywo komentarzy społeczno-politycznych, w których wiążemy to, co dzieje się w kraju i na świecie, z prawdami i proroctwami Biblii. Odzew zaskoczył i codziennie zaskakuje każdego z nas. Już w pierwszym roku nadawania naszej telewizji o Nowe Testamenty poprosiło ponad 2000 osób. Wielu nawróciło się do Jezusa i poprosiło o chrzest. Kilkadziesiąt chrztów miało także miejsce w Wielkiej Brytanii, Stanach Zjednoczonych i Kanadzie. Ludzie, którzy przyszli do nas, pochodzą w zdecydowanej większości z niewierzącego świata, a nie z istniejących już zborów. Zorganizowaliśmy ich w grupy biblijne i kościoły córki, które dzisiaj gromadzą każdego tygodnia setki osób w całej Polsce i za granicą. W najbliższych planach mamy założenie chrześcijańskiego liceum, szkoły biblijnej i na tej bazie chrześcijańskiego uniwersytetu. Bóg dał nam też niesamowite błogosławieństwo finansowe. Nie korzystamy z żadnej pomocy pieniężnej państwa ani kościołów z zachodu, a jednak każdego miesiąca ponad 1000 naszych widzów wpłaca ponad 80 tysięcy złotych na funkcjonowanie telewizji Idź Pod Prąd. Chwała Bogu. Nie mówię tego, by się chwalić czy wywyższać, ale by pokazać wymierne dowody niezwykłego Bożego działania i błogosławieństwa. Również Ty możesz odegrać swoją rolę w tym dziejowym przedsięwzięciu. Tak nam dopomóż Bóg. Ukraina krwawi. Tam rozgrywa się największy dramat, największa tragedia XXI wieku. Spadają bomby, giną małe dzieci. Teraz tragedia w Odesie. Matka z niemowlęciem 3-miesięcznym zginęła w wyniku rosyjskiego ostrzału. To wszystko się dzieje. To rzeczywiście bardzo silnie też oddziaływuje, szczególnie na Polaków, na także nasze życie duchowe. To nie jest bez wpływu. Rzeczywiście każde zło, każde barbarzyństwo, które widzimy, ono nas ciągnie w dół, ono nas przeraża, ono nas zniechęca, ono rodzi pytania, czy rzeczywiście Bóg panuje nad tym światem i różne inne problemy duchowe. Ale mówiliśmy już wielokrotnie o wojnie, mówiliśmy o skutkach wojny, mówiliśmy o bohaterstwie Ukrainy, o jej ogromnej przemianie duchowej. Tu widzieliście kilka dni temu kaznodzieję, pastora i też byłego prezydenta Ukrainy, pana Turczynowa, który mówił o sytuacji politycznej, wojskowej, mówił o przeszłości od 2014 roku, ale mówił też o życiu duchowym Ukrainy. Chciałbym, żebyśmy wybrali się w podróż do świata po wojnie, żebyśmy zaczęli marzyć o lepszej Polsce, o lepszej Ukrainie, o lepszej Polsce i Ukrainie razem. Żebyśmy spojrzeli z Bożej perspektywy. Wcześniej tu świat zachodni mówił o zmartwychwstaniu, a zmartwychwstanie to jest przecież po największej tragedii całego świata. Tam niewinny umarł na krzyżu za moje i Twoje grzechy. Sobota wcale nie pisankowa, nie jajeczna, ale sobota tragedii. Jezusa nie ma. Jezus umarł. No i potem Woskresienie, czyli niedziela. Jezus zmartwychwstał. Dzisiaj wschód, prawosławie, wita się. Chrystus zmartwychwstał. Zaprawdę zmartwychwstał. Nie? Stąd i my wybierzmy się właśnie w podróż do przyszłości. Zacznijmy marzyć. Zacznijmy pozwalać Bogu, by Jego słowo, by Jego objawiona wola popychała nas do właściwego koncentrowania umysłu. Ale najpierw zanim zajmiemy się tym aspektem politycznym, czy można powiedzieć duchowo-społecznym życia narodów, zajmijmy się tym, który jest najważniejszy. Bo z rozpędu wpadliśmy na spotkanie Kościoła. Nie? No tak będzie trwało godzinę, półtorej. No potem planujemy, co ten sobie pójdzie na wycieczkę, ten pojedzie rowerem i tak dalej. Nie? Tam jeden się prześpi. No tam różne mamy fajne plany. Nie? No a teraz trzeba odbędzić. To jest katolickie myślenie o spotkaniu Kościoła. Nie? Warto, żebyśmy zdali sobie sprawę, kto teraz patrzy na mnie, na ciebie, na nas. Kto słucha tego, co mówimy, ale też który zna nasze serce. Wie, o czym myślisz. Tu na zewnątrz możesz różne rzeczy robić, ale on wie. Zobaczmy na Boga. Jezus, kiedy opisuje swoją relację z kościołami w ostatniej księdze, czyli księdze Apokalipsy, gdzie zaraz potem rozpoczyna się ten czas, kiedy Jezus pozwala na krótko światu rządzić się według swoich, a dokładnie diabolicznych wartości. Nikną państwa narodowe, powstaje jeden rząd światowy i jedna religia. To, co jest marzeniem twórców przeróżnych dzisiejszych sojuszów, czy ze wschodu, czy z zachodu. Ale wcześniej, zobaczcie, co Jezus robi, kiedy jest czas Kościoła, kiedy jest czas taki jak teraz. Księga Apokalipsy.
Co do tajemnicy siedmiu gwiazd, które widziałeś w prawej dłoni mojej i siedmiu złotych świeczników, siedem gwiazd to aniołowie siedmiu zborów, a siedem świeczników to siedem zborów.
Tak. Jezus jest tutaj. Oczywiście jest w każdym innym miejscu, gdzie dwóch lub trzech, czyli nie muszą to być jakieś wielkie, wielotysięczne zgromadzenia kościelne. Może być to zgromadzenie w twoim domu. Może być takie jak nasze, powiedzmy middle size. Nie? Jezus przechadza się i dogląda swojego kościoła. Oczywiście nie tylko na tych spotkaniach, nie tylko tam codziennie, w poniedziałek też będzie doglądał, ale warto sobie to uświadomić, że nie przyszedłeś na spotkanie tylko z braćmi, nie przyszedłeś wysłuchać pastora czy grupy muzycznej. Przyszedłeś, by dać chwałę Jezusowi Chrystusowi, by dać się Jemu poprowadzić w myśleniu, w przemianie myślenia, w reakcji na Jego Słowo, na modlitwę, na działanie Ducha Świętego w Tobie. Warto dalej pociągnąć kilka myśli o naszym Bogu, żebyśmy później, kiedy będziemy myśleli o naszym państwie, nie uczynili Go bożkiem, nie? Rozumiecie? Nie uczynili Go celem samym w sobie. Bo dobre państwo, już trochę se spoileruję, to państwo, które zna i podąża za prawdziwym Bogiem. Jaki jest ten prawdziwy Bóg?
Do anioła zboru w Efezie napisz: to mówi ten, który trzyma siedem gwiazd w prawicy swojej, który się przechadza pośród siedmiu złotych świeczników.
Tak, właśnie o tym mówiłem. Jan, drugi rozdział. Jaki jest nasz Bóg?
I od nikogo nie potrzebował świadectwa o człowieku, sam bowiem wiedział, co było w człowieku.
To jest o Jezusie. Zobaczcie, on nie potrzebował zewnętrznego badania. On wiedział, co jest w sercu człowieka. Czyli wie, co jest w moim i w twoim. A teraz zobaczcie do Starego Testamentu. O czym to świadczy? Jeśli ktoś ma taką zdolność, że wie, co jest w sercu każdego człowieka.
Gdyż Ty jedynie znasz serce wszystkich synów ludzkich.
Amen. To jest o Bogu. Kolejny dowód boskości Jezusa Chrystusa. Tak jak Bóg objawiony w Starym Testamencie znał serca wszystkich ludzi, tak Jezus, Bóg, człowiek, który przyszedł na ziemię, zna serca wszystkich ludzi. Warto sobie o tym, że tak powiem, przypomnieć na samym początek. Jedźmy dalej. Nasz Bóg jest Bogiem żywym. Nie jest tak jak religijni ludzie, tamtych czasów, najwyższa kasta, czyli biskupi, można tak powiedzieć, episkopat katolicki, wtedy Sanhedryn. Pamiętacie, oni nawet już w zmartwychwstanie przestali wierzyć. Święcili jajeczka, ale w zmartwychwstanie już nie wierzyli. To nawet ta druga grupa faryzeuszy się z nimi naparzała. Nasz Bóg jest Bogiem żywym. Widzimy to zarówno w Starym, jak i w Nowym Testamencie.
Wszyscy co do jednego są głupi i nierozumni. Niedorzecznością jest cześć oddawana drewnu. Srebro cienko sklepane, sprowadzone z Tarszyszu, a złoto z Ofiru to dzieło rzemieślnika i rąk złotnika. Ich szata jest błękitnej i czerwonej purpury. Wszystko to jest robota znawców. Ale Pan jest prawdziwym Bogiem. On jest Bogiem żywym i Królem wiecznym. Od Jego gniewu drży ziemia, a narody nie mogą znieść Jego groźby.
Bóg żywy. Żywy teraz, nie tylko 2000 czy 4000 lat temu. Bóg żywy dziś. I tak jak wtedy narody, tu już dochodzimy do kontekstu narodowego, nie mogły się przed Nim ostać. Drży przed Nim cała ziemia. Dzisiaj jest dokładnie tak samo. I zobaczcie, jak zaczyna prorok ten wywód. Głupcem. Wszyscy do jednego są głupi i nierozumni, jeśli drewnu cześć oddają. Mówiłem przez parę tygodni ostatnich o tym. Dlaczego katolickie narody są biedne? Proszę. Bo głupie. Bo nie znają prawdziwego Boga. Oddają cześć drewnu. Oczywiście nie wszyscy katolicy i to niuansowaliśmy dwa tygodnie temu. Nie? Ale gro kultu katolickiego to jest kult bałwochwalczy. To jest kult albo przedmiotom oddawanie czci, albo ludziom. I jeśli Bóg jest żywy, jeśli przed Nim drżą narody, to jeśli narody czczą kawałek drewna, albo człowieka, to jaki będzie ich los? Na tej grafice wstępnej widzieliście mur, gdzie cały świat katolicki z południa, Ameryka Południowa, Środkowa, prze do protestanckiej Ameryki. Tam, gdzie właśnie znają Boga. Tak jest. To nie będę teraz długo o tym mówił. Dlaczego narody katolickie są biedne? Bo są pozbawione mądrości i prawdy o Bogu. Czyli żyją w głupocie, żyją w niewoli, żyją w niesprawiedliwości i żyją w biedzie. My będziemy z kolei marzyć o Polsce wolnej, o Polsce sprawiedliwej i o Polsce bogatej, wraz z Ukrainą oczywiście. Jedźmy dalej.
Bo oni sami opowiadają o nas, jakiego to u was doznaliśmy przyjęcia i jak nawróciliście się od bałwanów do Boga, aby służyć Bogu żywemu i prawdziwemu.
Mieliście Stary, teraz Nowy Testament. To są Tesaloniczanie, czyli część dzisiejszych Greków. To z nich Aleksander Macedoński tak zwany się wywodził. Wierzyli, oddawali cześć bałwanom, bożkom, drewnu lub wymysłom człowieka. Ale przyszła do nich Ewangelia chrześcijańska. Ewangelia o darmowym zbawieniu w Jezusie Chrystusie. I co było owocem? Zobaczcie. Nawrócili się od bałwochwalstwa, od bałwanów do Boga żywego i prawdziwego. To jest nasze zadanie na nową Polskę. Warto o tym pamiętać. Bóg żywy, ale gdybyśmy nie przypomnieli o łasce Boga, no to jak gdybyśmy pomijali wszystko, co właśnie wydarzyło się po zmartwychwstaniu. Nasz Bóg jest Bogiem łaskawym. Mówimy, że zbawienie jest z łaski. Nie zasłużyliśmy w żaden sposób. Katolicy myślą, że dobrym życiem, chodzeniem do kościoła, sakramentami, pielgrzymkami, jakie to są pompejańskie msze, te są najlepsze, żeby skrócić męki czyśćcowe. Chyba nawet całkiem anulują, nie? Ktoś z was jest po pompejańskich? Ty chyba, Natalia, trzy razy? Nie, nie? No, przepraszam. Z łaski. Zasługiwaliśmy na śmierć. Zasługiwaliśmy na rozdarcie, zniszczenie, najgorszą śmierć, jaką sobie można wyobrazić, najgorsze cierpienia. To, dlaczego mówię, że na to zasługiwaliśmy? Wystarczy otworzyć 53 rozdział Izajasza. Właśnie tak Jezus za nas został, można powiedzieć, starty, rozszarpany, zniszczony. Czyli gniew Boga Ojca na Boga Syna zamiast na mnie został wylany. To jest łaska. Zbawienie zostało nabyte bardzo drogo. Śmiercią Boga Syna, Jezusa Chrystusa na krzyżu za nasze grzechy. Ale nam oferowane jest za darmo. To pokazuje, jak Bóg jest łaskawy. Zasługuje na coś innego. On nie był łaskawy tylko w momencie zbawienia. On jest łaskawy dzisiaj. Czy ktoś z was mógłby powiedzieć, że to dobro, którego dziś doświadcza od Boga, że na nie zasłużył? Nie bardzo. Nie tylko w zbawieniu Bóg nam dał łaskę, ale daje nam pomimo naszych grzechów teraz. Jest dla nas łaskawy. Dlatego nakaz już z listu Nowego Testamentu, z listu do Hebrajczyków, zbliżcie się do tronu jakiego? Łaski. Łaski. Tak, Bóg cały czas dziś musi być łaskawy dla mnie, bo inaczej źle by było ze mną. Proszę.
Przystąpmy tedy z ufną odwagą do tronu łaski, abyśmy dostąpili miłosierdzia i znaleźli łaskę ku pomocy w stosownej porze.
I dalej.
Ewangelia Mateusza z 6 rozdziału. A modląc się, nie bądźcie wielomówni jak poganie, albowiem oni nie mają, że dla swej wielomówności będą wysłuchani. Nie bądźcie do nich podobni, gdyż wie Bóg, Ojciec wasz, czego potrzebujecie, przedtem zanim go prosicie.
Amen. I tu znowu mamy zestawienie katolicyzmu. Przecież modlitwa różańcowa to jest chyba większe wielomówstwo niż to, które w świątyniach pogańskich czasów Jezusa było odprawiane. Nie? Czy też Żydzi mogli podobne rzeczy robić. Nie? Przecież tam ile? 50 razy powtarza się to samo. Jeśli coś jest, ile jest wiele? Jakby ktoś do ciebie mówił, no weź jakieś zdanie, daj mi tam wody czy whisky, nie, no daj mi spokój i tak dalej. Ile razy powinien do ciebie powtarzać, żebyś zrozumiał? Żeby dotarło do ciebie? Jeden, może dwa, nie? Jak już mówi trzy razy albo cztery, czyż za durnia mnie traktuje? Nie? Głuchy jestem? Nie rozumiem, o co chodzi? Czyli kiedy się zaczyna wielomóstwo? Czyli powtarzanie bez sensu i bez zrozumienia tego samego. No już chyba 50 to jest bardzo wielomówstwo, nie? A tam chyba przynajmniej tyle. No może nie jestem specjalistą, może mnie kto poprawi, co niedawno odmawiał. Proszę bardzo, katolików, niech powiedzą, czy to nie jest wielomówstwo, co robicie, odmawiając, czy tam jak to się nazywa, tak zwany różaniec, już abstrahując do kogo się modlicie, to powtarzacie bezmyślnie wiele razy to samo. Nie bądźcie wielomówni jak poganie. Bo oni myślą, że jak więcej razy powiedzą, to Bóg usłyszy wreszcie i odpowie. A jaki jest Bóg prawdziwy? Ty nie mówisz. Ty jeszcze nie wiesz, że tego potrzebujesz. A jaki jest mój Bóg? On już wcześniej wie, co mi będzie potrzebne, kiedy ja jeszcze o tym nie wiem. Warto sobie to uświadomić, że to naprawdę z takim Bogiem mamy do czynienia. I jeszcze do tego mówiliśmy, jest łaskawy, a teraz możemy pójść dalej. On chce nam dawać dobre rzeczy. On chce nam błogosławić. Chce nas zaskakiwać. Apostoł Paweł przecież tak pisał o Bogu, że to jest ten Bóg, który daje nam więcej niż prosimy i oczekujemy. Czyli wie wcześniej niż my zaczniemy prosić. My już mówimy, on dawno wie i daje więcej niż nawet sobie wyobrażamy. Proszę jeszcze kilka fragmentów i przejdziemy do modlitwy i śpiewu. daje dobro.
W nim mamy odkupienie przez krew Jego, odpuszczenie grzechów według bogactwa łaski Jego, której nam hojnie udzielił w postaci wszelkiej mądrości i roztropności. Oznajmiwszy mam według upodobania swego, którym go uprzednio obdarzył, tajemnicę woli swojej, aby z nastaniem pełni czasów wykonać ją i w Chrystusie połączyć w jedną całość wszystko, i to, co jest w niebiosach, i to, co jest na ziemi w nim.
Dzięki. Daje dobro. Objawia swoją wolę. Objawia swoją wolę. Czyli to nie jest tak, że my przychodzimy do Boga i mówimy: Boże, ale czego Ty chcesz? W lewo czy w prawo? Co ja mam robić w życiu? Jak ja mam rozumieć to, co się dzieje? Bóg nam objawił swoją wolę w Piśmie Świętym. To jest coś niezwykłego. To jest coś, na co czekali wszyscy prorocy Starego Testamentu. Oni widzieli niewyraźnie. Oni widzieli sekcje jakieś, części całego obrazu, tak jak się puzzle układa. Jeden większy kawałek miał, drugi kilka kawałków, których w ogóle nie miały sensu dla niego. On je tylko, no, Bóg mu pokazał, no to on je przedstawiał, ale nie za bardzo rozumiał, gdzie to pasuje. A my mamy pełny puzzle ułożony. Pełne objawienie woli Boga dla człowieka. Oczywiście, kiedy pójdziemy do nieba, będziemy mieć jeszcze więcej. Ale to, co nasz umysł może pojąć i czego potrzebuje, to my już mamy w Piśmie Świętym objawione. Noż taki luksus, ja nie wiem normalnie. Jak tu się nie cieszyć? Jak można nie podskakiwać z radości? Jedźmy dalej.
Już was nie nazywam sługami, bo sługa nie wie, co czyni Pan jego. Lecz nazwałem was przyjaciółmi, bo wszystko, co słyszałem od Ojca mojego, oznajmiłem wam.
Amen. I dalej, w liście do Hebrajczyków, mamy jeszcze coś więcej. Tu Jezus mówi: objawiłem wam swoją wolę, dlatego jesteście już moimi przyjaciółmi. Oczywiście służycie mi, ale jesteście kimś więcej, bo ja objawiłem wam swoje zamysły. I w liście do Hebrajczyków mówi: z tego powodu nie wstydzi nazywać się ich, czyli mnie, czyli ciebie, braćmi i siostrami, można dodać. Jedźmy jeszcze do tych dobrych rzeczy na koniec i zapraszam już powoli grupę muzyczną. Ma dobre plany.
A wiemy, że Bóg współdziała we wszystkim ku dobremu z tymi, którzy Boga miłują, to jest z tymi, którzy według postanowienia Jego są powołani.
I dalej.
Ja przyszedłem, aby miały życie i obfitowały.
I dalej.
Albowiem ja wiem, jakie myśli mam o was, mówi Pan. Myśli o pokoju, a nie o niedoli, aby zgotować wam przyszłość i natchnąć nadzieją.
Te wszystkie fragmenty pokazują, że Bóg jest Bogiem dobrym. On ma dobre plany, czyli na przyszłość ma dobre plany dla nas indywidualnie, dla naszego kościoła, dla naszej gminy, powiatu, województwa, kraju i tak dalej. Bóg ma dobre plany dla mnie, dla ciebie, dla naszego narodu, dla Polski, dla Ukrainy, nawet dla Kałmucji. Teraz wszystko zależy od nas. Czy poznamy prawdę o Bogu? Czy uwielbimy Jezusa jako Boga i czy zastosujemy objawioną wolę Boga, którą nam w Biblii przedstawił. Do tego Boga teraz będziemy się modlić, temu Bogu teraz będziemy śpiewać. Zapraszam was, a potem przejdziemy do tej politycznej przyszłości.
Wspaniałe są wszystkie Twoje dzieła, Panie Boże Wszechwładny. Wierne są Twe drogi, sprawiedliwy Boże, wielki Królu narodów, któż by nie uczcił Ciebie, jesteś godzien czci. Któż by się nie bał Ciebie, Ty święty jest. Przyjdą wszystkie ludy, pokłon Ci oddadzą, gdy ujawnią się Twe wyroki. Alleluja, alleluja. Twoje dzieła, Panie Boże Wszechwładny. Wierne są Twe drogi, sprawiedliwy Boże, wielki Królu narodów. Któż by nie uczcił Ciebie, jesteś godzien czci. Któż by się nie bał Ciebie, Ty święty jest. Przyjdą wszystkie ludy, pokłon Ci oddadzą, gdy ujawnią się Twe wyroki. Alleluja, 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 amen. Laj, 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 laj.
Pana chcę,
bo on godzien chwały jest.
On godzien chwały jest.
On ufa
nadejdzie dzień, gdy ujrzymy Króla chwał. Wnet nadejdzie dzień, gdy ujrzymy Króla chwał. Wnet nadejdzie dzień, gdy ujrzymy Króla chwał. Alleluja, alleluja, gdy ujrzymy Króla chwał. Wnet ustanie śmierć, gdy ujrzymy Króla chwał. Wnet ustanie śmierć, gdy ujrzymy Króla chwał. Stanie śmierć, gdy ujrzymy Króla chwał. Alleluja, alleluja, gdy ujrzymy Króla chwał. Wnet ustanie płacz, gdy ujrzymy Króla chwał. Wnet ustanie płacz, gdy ujrzymy Króla chwał. Wnet ustanie płacz, gdy ujrzymy Króla chwał. Alleluja. Przyjdzie dzień, gdy ujrzymy Króla chwał. Z aniołami przyjdzie On zabrać Kościół swój. Tak jak obiecał, przyjdzie wziąć swój wierny lud. Od postron towarzyszyć będzie mu. O Alleluja, o Alleluja, o Alleluja.
Tam będziemy może teraz.
57. Nie, przepraszam, 153. Potężny króluje. Jemu chwała i cześć.
Bóg potężny króluje, Jemu chwała i cześć.
Nasz Pan, On potężny jest.
jak grom jego krok i błyskawicą jego pieśń.
Nasz Pan potężny jest,
a wcale nie żartował, gdy z raju ich wykopał i nie bez powodu przelał swoją krew. Jego powrót jest bliski, więc lepiej byś uwierzył, że nasz Pan potężny jest. Nasz Pan potężny jest wśród chwał, na niebiosach ma tron. Mądrość, moc, nasz Pan on potężny jest. Nasz Pan on potężny jest wśród chwał, na niebiosach ma tron i miłość. Mądrość, moc, nasz Pan on potężny jest.
Gdy wszędzie była pustka, niebo czarne bez gwiazd,
nasz Pan on potężny jest.
On przemówił w ciemności i stworzył ten świat.
Nasz Pan on potężny jest.
On osąd i karę wydał na sądowe zmiłowanie i łaskę na krzyżu nam dał. Mam nadzieję, że zawsze będziemy to pamiętać, że nasz Pan potężny jest.
Nasz Pan on potężny jest wśród chwał, na niebiosach ma tron. Niebiosach ma tron, w nim miłość, mądrość, moc, nasz Pan on potężny jest.
Nasz Pan on potężny jest wśród chwał, na niebiosach ma tron, w nim miłość, mądrość, moc, nasz Pan on potężny jest.
Nasz Pan on potężny jest. Nasz Pan.
Amen. Czas oddać Mu chwałę w naszej modlitwie. Mam nadzieję, że to, jaki jest nasz Bóg, o czym czytaliśmy już w Jego Słowie, każdy z was coś sobie wybrał, coś, co szczególnie poruszyło Jego myśli dziś. Dlatego teraz w takich dość dużych, podzielmy się na powiedzmy 6-8-osobowe grupy, przez 5 minut chciałem, żebyśmy dziękowali naszemu Bogu, że nam się objawił, że jest dobry, że jest łaskawy, że jest żywy, że Jezus zmartwychwstał, umierając wcześniej za nasze grzechy. I dzisiaj możemy przychodzić do tronu Jego łaski. A On już wie, czego potrzebujemy. On chce nam dawać dobre rzeczy. Módlmy się też za naszych przyjaciół, za naszych braci, za wierzących z Ukrainy, którzy dzisiaj są w okopach, którzy dzisiaj są ranni, którzy dzisiaj cierpią, żeby pamiętali, że to, co się teraz dzieje, to jest historyczna chwila dla Ukrainy, dla Polski i mam nadzieję dla całego świata. Za 5 minut wracamy, by wysłuchać innego kaznodziei, tym razem ukraińskiego. Pamiętacie, jak Amerykanie lądowali w Iraku? Jaki był plan? No oczywiście tam tego złego satrapę Saddama Husajna się tam pokona i wprowadzi się im demokrację i co będzie? No druga Ameryka na Bliskim Wschodzie, nie? No środkowym, jakby się ktoś tam bardziej upierał. Jak wyszło? No jak zwykle, nie? To nie system polityczny. To nie konstytucja, jakieś wybory wolne i różne takie rzeczy dają wolność narodom. Ludzie dzielą się na dwie grupy, jeśli chodzi o to, jak społeczeństwo może zyskać wolność. Pierwsza grupa, no to są właśnie etatyści. I lewica amerykańska, podobnie jak lewica europejska, właśnie uwierzyła, że wolność da się narzucić komuś. Że wolność może przyjść na jakichś czołgach, nie? No to już Ruscy to tak dawno wierzyli, nie? To tam Polska wie. Nie. I tu przychodzą chrześcijanie. Wolność zaczyna się w sercu człowieka. Wolność nie zaczyna się w narodzie. Wolność zaczyna się w sercu człowieka. I tu są dwa czynniki. Po pierwsze, do wolności potrzeba wolnych ludzi. No bo jak człowiek, mury runą. Ale kajdany są u twoich nóg. Pamiętacie, to nawet ten Bart Solidarności to jasno pokazywał, że wolność jest sprawą indywidualną, nie sprawą społeczną, nie w pierwszym rzędzie. Wolność rozgrywa się w twoim sercu. To jest podstawowa prawda chrześcijaństwa, właśnie ten indywidualizm chrześcijański, że to od człowieka wszystko się zaczyna, a nie od społeczeństwa. Czyli nie etatyści, a ci, którzy mówią o wolnej woli. O tym, że to ty decydujesz, czy jesteś wolny, czy zniewolony. No i druga, to już na poziomie państwa. Do wolności potrzebne jest Boże błogosławieństwo. No czyli prawdziwy Bóg. I teraz narody, zaraz będziemy o tym więcej oczywiście mówić, które nie znają prawdziwego Boga, to ani nie składają się z wolnych ludzi, tylko z jakichś niewolników, ludzi, grzechu, namiętności i tak dalej, i absolutnie nie mają Bożego błogosławieństwa w tym, żeby tę wolność na poziomie społecznym wykonać. Zobaczmy, jak pięknie o tym mówi kaznodzieja z Ukrainy.
W Ukrainie i w innych krajach również wielu protestantów uważało, że polityka jest brudna i nie warto się nią zajmować. Brudną politykę robią brudni ludzie, ale jeśli nie będą się nią zajmować brudni ludzie, to nie będzie brudna. Myślę, że chrześcijanie mają wręcz obowiązek, by brać udział w polityce, aby ją oczyszczać, bo kiedy działasz w słusznej sprawie, to jest z tobą Bóg, a kiedy polityka będzie miała Boże błogosławieństwo, kraj będzie miał Boże błogosławieństwo, to taki kraj będzie zawsze zwycięski i kwitnący. Polityka będzie czysta, jeśli będą się nią zajmować ludzie czyści. Dlatego zachęcam zawsze chrześcijan, idźcie i zajmujcie się ważnymi sprawami, a polityka, uczciwa polityka, czysta polityka, to jest bardzo ważna sprawa. To jest bardzo ważne, żeby ludzie nie szli po prostu na śmierć, ale żeby rozumieli, że kiedy oddają swoje życie, to wyrażają najwyższy poziom miłości. Tak jak mówi Biblia. Wśród Ukraińców jest wielu mocno wierzących ludzi. Człowiek prawdziwie wierzący nie boi się śmierci, bo wie, że ma życie wieczne. I prawdziwie wierzący człowiek jest bardziej odważny i też bardziej odpowiedzialny. Jestem przekonany, że teraz wielu ludzi zwraca się do Boga pod wpływem okoliczności. Widziałem, jak żołnierze przed wyruszeniem do walki, kiedy podejmują ryzyko, kiedy stają przed ryzykiem śmierci, wtedy zwracają się do Boga.
небезпеці смерті, вони звертаються до Бога.
І то нормальне постępowanie ludzi.
Aleksandr Turchynow tu występuje jako polityk. Nie? Dzisiaj pełni bardzo ważne funkcje. Zachęcam do obejrzenia całego wywiadu. W piątek ukazał się na naszym kanale, ale zobaczcie, jak gładko przeszedł w kaznodziejstwo, jak łatwo mówi jak pastor i mówi o sprawach biblijnych i politycznych. Dlatego chciałem, żeby te słowa utkwiły wam jako takie motto do marzeń o wolnym, szczęśliwym państwie. Państwo, które będzie miało błogosławieństwo Boga, czyli państwo, które zostanie nasycone czystymi ludźmi. A skąd się biorą czysty ci ludzie? Head and Shoulders, czy tam, nie wiem, Nivea, czy jeszcze mydełko Fa. Skąd się biorą czyści ludzie? No tylko krew Chrystusa zmywa nasz brud. Brud naszej duszy zmywa nasz grzech. Dlatego jeśli nie będziemy mieć społeczeństwa nasyconego ludźmi oczyszczonymi krwią Chrystusa, nie będziemy mieli Bożego błogosławieństwa jako naród. Nie będziemy mieć czystej polityki. Nie będziemy mieć czystych interesów. Nie będziemy mieć wolności gospodarczej i tak dalej, i tak dalej. Po prostu będziemy żyli w grzechu i w tyranii człowieka. W grzechu na poziomie osobistym i indywidualnym, a w tyranii, jeśli chodzi o poziom polityczny. No, zobaczmy, otwórzmy Biblię, list do Galacjan. Co zrobić, żeby Polska była wolna?
Chrystus wyzwolił nas, abyśmy w tej wolności żyli. Stójcie więc niezachwianie i nie poddawajcie się znowu pod jarzmo niewoli.
To Chrystus wyzwala. Zobaczcie, wszystkie kultury. Jest wiele pomysłów religijnych i niereligijnych. Nie? Zobaczcie sobie kraje ateistyczne. Nie? W Rosji, no to tam nawet klozetu nie znają. Nie? Ma powstać taki pomnik sołdata rosyjskiego na Ukrainie. Nie? Tu gieroj, taka kamienna twarz, stoi statuja, a w ręku u niej klozeta, nie? Taki, no Ukraińcy mają dobre pomysły na memy i tę walkę informacyjną. Także to jest jedno oblicze komunizmu. Drugie oblicze komunizmu, no to złocony Mercedes ze złoconymi klamkami, a tam wychodzi taki Chińczyk, nie? Z pełnym tam domem, sztab złota, nie? No bogaty jest, ale czy wolny? Już chyba nie żyje. Już po nim. Już partia mu wszystko odebrała, a chirurdzy wycięli organy, resztę gdzieś truchła wyrzucili tam psom czy coś takiego. To jest los człowieka w komunistycznych Chinach. Nie? I to nawet może być tam bardzo partyjny, bardzo bogaty, nic nie pomoże. Nie? No weźmy, czyli komunizm, czyli ateizm, nie ma Boga, no to widzicie do czego prowadzi, każdy to może jasno zobaczyć. No przyjrzyjmy się wszystkim innym religiom. Nie? Gdzie powstał świat wolnych ludzi? Może tam, gdzie hinduizm. To Marcin lubuje się w tych filmach z tego chorego świata, no tak trzeba powiedzieć. Bo moralność tam jest kompletnie chora. Zobaczcie sobie jakikolwiek film z tego, jak to, Bollywoodu, czy boli głowa i dusza. Ja jeden obejrzałem, powiedziałem dość, nigdy więcej. Ojej, ludzie, to tam naprawdę tak żyją? I oni jeszcze się tym chwalą, nie? Już nie będę tam pokazywał o katolicyzmie. Mówiłem, jak cała katolicka, przecież najbardziej, no tam hiszpańska, portugalska, nie? Czyli taki bardzo, jakby to powiedzieć, dynamiczny, wojujący katolicyzm. A bida i tyranii, co jeden to gorszy i komunizm jeszcze, sos komunistyczny na to się nałożył, czyli powstała katokomuna, to najgorszy, że tak powiem, nowotwór w świecie. Nie? Jak się katolicyzm z komunizmem połączy, to już nie ma życia w ogóle. Nie? No i wszyscy tam się pchają do tych protestanckich Stanów Zjednoczonych. Oczywista oczywistość. Zobaczcie, jeśli ludzie czytają takie rzeczy, nie? W kościołach są tego nauczani. Chrystus wyzwolił nas, nie? Mówimy o zmartwychwstaniu, śmierci za nasze grzechy, abyśmy w tej wolności żyli. No to zobaczcie, jakie jest teraz zastosowanie. Jedno z zastosowań. Oczywiście jest bardzo wiele zastosowań, ale tu apostoł Paweł: nie poddawajcie się pod jarzmo niewoli. Żadnej niewoli. Ani grzechu, ani ludzi. Zobaczcie w liście do Koryntian, zaraz o tym mówi.
Drogoście kupieni, nie stawajcie się niewolnikami ludzi.
Zmartwychwstanie. Śmierć wcześniej Chrystusa na krzyżu. Drogoście kupieni, nie wolno wam się stać niewolnikami tyranów żadnych. Gdyby cała Polska co tydzień słyszała to w kościołach, zamiast tych słodkich pierdów Franciszka i jego przydupasów, biskupów i różnych innych, którzy: módlmy się za pokój, o, tutaj biedni Rosjanie, oj, biedaczki, odmrozili sobie łóżki te młode żołnierze rosyjskie i tak dalej. No, no przecież takie pierdy dochodzą z kościołów, z samego siedziby tego szatańskiego tronu, czyli z Watykanu, taki smród się rozchodzi na cały świat. A w narodach, gdzie głosi się: Chrystus was wyzwolił, Chrystus was wykupił, nie wolno wam stawać się niewolnikami ludzi. Albo dalej w drugim liście do Koryntian:
chętnie bowiem znosicie głupców, wy, którzyście mądrzy. Znosicie bowiem, gdy was ktoś niewolnikami robi, gdy was ktoś wyzyskuje, gdy was ktoś łupi, gdy się ktoś wynosi, gdy was ktoś po twarzy bije.
To jest chrześcijański opieprz, nie? Bo to sobie przeczytajcie kontekst, żebyście wiedzieli, no, co Paweł tu robi. Ochrzania Kościół w Koryncie. Mówi: stajecie się niewolnikami głupców, wyzyskiwaczy, pyszałków. To mówi o władzy wszelakiej, która nie jest Bożą władzą. I ochrzania ich, że oni się na to godzą. Grzechem jest godzić się na niesprawiedliwe panowanie nad tobą żadnego człowieka. Pamiętacie, pastor Szej też o tym jasno tutaj i pięknie mówił, że grzechem jest zgoda na rządy tyranów, a cnotą jest walka z tyranami. Gdzieście to w Polsce słyszeli? W którym kościele? Dlatego Polacy są narodem feudalnym dalej, katokomunistycznym, gdzie przychodzisz do urzędu z czapką w garści, gdzie, żeby odetchnąć świeżym powietrzem, podanie musisz do wójta napisać. To jest państwo niewolników. Państwo biurokracji albo biurwokracji, bo to jest prawidłowa nazwa katokomuny, którą mamy w Polsce. Dlaczego? Bo nie ma kościołów, a w tych kościołach nie mówi się Bożej prawdy o wolności. Kiedy Polska będzie wolna? Kiedy Polacy, po pierwsze, jako naród będą nasyceni wolnymi, uwolnionymi, bo tylko Chrystus daje wolność ludźmi. A potem ci ludzie zastosują naukę apostolską w wymiarze państwowym. Dość władzy głupców, dość władzy wyzyskiwaczy, tyranów i tak dalej, i tak dalej. Ukraińcy już to wiedzą. Mam nadzieję, że to, co się dzieje na Ukrainie, to wpłynie na Polskę. Że i my zapragniemy nowego państwa, prawdziwie chrześcijańskiego, prawdziwie wolnego, a nie jakiejś popierdółki. Najpierw było 35 metrów. Teraz jaśnie oświecony. Ile nam daje? A ja w dupie mam jego metry. Ja chcę na swojej ziemi, którą legalnie kupiłem, budować za swoje pieniądze to, co mi się podoba, a nie co jakiemuś. Trzy kropki. I to jest tylko jeden z przejawów, oczywiście jeden, można powiedzieć, z najmniejszych przejawów niewoli, jaki mamy. Bo dzisiaj jechaliście samochodami. No, żeby jechał samochód, pedały nie wystarczą, nie? Chyba że ktoś rowerem przyjechał. Proszę bardzo, trzeba zajechać na stację. Po ile dziś paliwo? Proszę, no tam benzyniarze mają lepiej, ze 30-40 groszy, ale niewiele. Gazownicy, no ci jak gazują, no to 3,30 czy jakoś tak, nie? Ale też cholerę, bo niedawno było 90 groszy. Ja pamiętam te czasy. Może niektórzy tak starzy jak ja też pamiętają. Nie? Ponad połowa tych pieniędzy, które zapłaciłeś, i to w czasie wojny, gdzie wiadomo, że paliwo powinno być jak najtańsze. Połowa tych pieniędzy to jest kradzież katokomunistycznego państwa. No i tam nie będę długo gadał, bo wiecie, jak ta niewola wygląda. Później pójdziemy do sądu po sprawiedliwość, no ale na razie jesteśmy przy wolności. Przy wolności. Polacy się godzą na feudalny wyzysk. Godzą się na feudalnych panów i godzą się na okradanie przez tych feudalnych panów. Dlaczego? Bo mają mentalność chłopa pańszczyźnianego. Chłop pańszczyźniany myśli tak. Przed panem czapkę zgniotę. A jak się pan odwróci, to co zrobię? No. Za komuny dokładnie to samo. Tak został zdemoralizowany nasz naród. Przez katolicyzm i komunę. W tym czasie narody zachodniej Europy, dlatego kiedy tylko granice otworzono, Polacy pojechali do Rosji wszyscy. No nie. Tu z Wielkiej Brytanii mamy, nie? Bo tam się świat rozwinął. Tam, gdzie była właśnie prawdziwa wolność od Chrystusa dla jednostek, a potem te jednostki, tak jak powiedział prezydent pastor Turczynow, te jednostki oczyściły politykę z tyranów, ze złodziei, z pyszałków, z głupców i tak dalej. I wprowadzili czyste zasady. I te narody rozkwitły. Dzisiaj trochę przekwitają, ale dla Polaków to jeszcze Eldorado. Bo tu katolicyzm, tu katokomuna. To jeszcze miliony patrzą tam. Nie. Wolność dla narodu zaczyna się od wolności dla ciebie. A potem ty i ja razem budujemy wolne społeczeństwo. Nie ma innej drogi. Nie ma innej drogi. I zobaczcie, jeden z czołowych polityków, ukraińskich pastor, mówi dokładnie to samo. My tak oczyściliśmy. On pokazuje, jak oczyścili swoją politykę. Przez czystych ludzi. A skąd się biorą czyści ludzie? Przez krew Chrystusa. Mówi też później, jaki to ma wpływ na umieranie, na wojnę i tak dalej. Tu jeszcze raz możecie sobie przeczytać słowa pastora, prezydenta Turczynowa. Polityka będzie czysta, jeśli będą się nią zajmować ludzie czyści. Dlatego zachęcam zawsze chrześcijan. Albo nawet można powiedzieć coś więcej. Idźcie i zajmujcie się ważnymi sprawami, a polityka, uczciwa polityka, czysta polityka, to jest bardzo ważna sprawa. Jedźmy dalej. Po wolności potrzebujemy sprawiedliwości. Bo zawsze będą konflikty, zawsze będą złodzieje, nawet w najbardziej sprawiedliwym państwie będą różni ludzie. Nie? Będzie zło też, nie łudźmy się. I do tego Bóg wyznaczył, można powiedzieć, władzę państwową. Do tego Bóg wyznaczył sprawiedliwą władzę państwową, która będzie rzezimieszków, że tak powiem, stawiać pod ścianą, czy skracać tam o różne rzeczy. I oni mają się bać, a ludzie uczciwi mają kwitnąć. Przeczytajmy, jak to jeden z dawnych też polityków, ale znający Boga, Salomon, opisał, jak to działa, kiedy dobrzy czy źli ludzie rządzą państwem, czy triumfują na ulicach.
Sprawiedliwy raduje się, gdy się wymierza sprawiedliwość, lecz na złoczyńców pada strach.
I jeszcze jeden mamy tekst z 11 rozdziału
Dzięki błogosławieństwu prawych podnosi się miasto, lecz usta bezbożnych burzą je.
I jeszcze z 29, nie, chodzi mi o sytuację, że 28, tak.
Gdy sprawiedliwi triumfują, wtedy jest wielkie święto, lecz gdy bezbożni się podnoszą, ludzie kryją się.
To jest opis sprawiedliwego państwa. Zobaczcie, co się wtedy dzieje. Impreza, święto. Ludzie się cieszą. Nie trzeba im organizować Sylwestra jakiego? Noż. Bo każdego dnia budzą się z radością. I wychodzą na ulicę, uśmiechają się do siebie. Kto pojedzie do Ameryki, to co widzi? Wkurzonych, nieszczęśliwych ludzi? Którzy z podełba tylko... Hello! Jak mogę ci pomóc? Albo jak się masz, kochanie? No. Co raz tak se mówią obcy ludzie normalnie. Bo oni są szczęśliwi. Oni się wychowali w szczęśliwym środowisku. Oni są, większość z nich, szczęśliwi wewnętrznie. Dzięki Jezusowi Chrystusowi. Zobaczcie, gdy sprawiedliwi triumfują, czyli mają władzę, gdy polityka jest czysta, jest wielkie święto. Ludzie wychodzą na ulicę i się cieszą. Lecz kiedy bezbożni rządzą, kato komuna, a wtedy ludzie się chowają po domach albo głębiej, albo spieprzają na zachód. No i tyle. I teraz sobie odpowiedzcie, do której z tych kategorii dwóch państw zalicza się nasza ojczyzna. To chyba nie jest żadne wielkie mecyje, nie? Żeby sobie na to odpowiedzieć. List do Rzymian, oczywiście czołowy fragment z Nowego Testamentu. Proszę, tylko krótki fragment, nie będziemy go omawiać. Wielokrotnie to robiłem już, proszę.
Rządzący bowiem nie są postrachem dla tych, którzy pełnią dobre uczynki, lecz dla tych, którzy pełnią złe. Chcesz się nie bać władzy? Czyń dobrze, a będziesz miał od niej pochwałę. Jest ona bowiem na służbie u Boga, tobie ku dobremu. Ale jeśli czynisz źle, bój się, bo nie na próżno miecz nosi. Wszak jest sługą Boga, który odpłaca w gniewie temu, co czyni źle.
Jeśli jest sprawiedliwa władza, wiesz, czego się jest, jasne prawo, jasne reguły, sprawiedliwe reguły i wiesz, że jeśli postępujesz dobrze, idziesz do urzędnika, podchodzisz do policjanta, idziesz do prokuratora czy sędziego, wiesz, że zostaniesz właściwie potraktowany, nie? Pochwali cię. Kto w Polsce w ten sposób poszedłby do urzędnika, policjanta, prokuratora czy sędziego? Z pewnością, że zostanie dobrze potraktowany i za swoje dobro wynagrodzony. Pisze idziesz, duże budziesz. Ruska mentalność. Nie narażać się, nie wychylać się, bo jak się wychylisz, to jak ci władza, to będziesz wiedział, gdzie jest twoje miejsce. Tyle w Polsce jest sprawiedliwości dziś. Podsumowując, potrzebujemy państwa, które będzie wolne, które będzie sprawiedliwe, które będzie bogate. Zaraz do tego przejdziemy. Oczywiście te rzeczy się ze sobą wiążą. Nie ma tak, że może być wolne, niesprawiedliwe i biedne. Jak będzie wolne, to będzie sprawiedliwe i bogate. I tak dalej, i tak dalej. Jeśli chodzi o wolność, to chciałem wam jeszcze pokazać jeden fragment, który pokazuje rolę marzeń i rolę objawionej woli Bożej. Nie wystarczy nam objawiona wola Boża. Mamy ją w Biblii. Ale czy ona jest w twoich myślach? Czy ona jest twoimi marzeniami? Zobaczcie, jak to już w Starym Testamencie Salomon zaobserwował pewną prawdę narodową, społeczną. Gdy nie ma objawienia, 29:18, gdzie nie ma objawienia, tam lud się rozprzęga. Tu objawienie i nauka czyli prawda o Bogu, wizja przyszłości, jak to ma być urządzone, nie? No bo to jest część Bożej nauki, jest, można powiedzieć, clue. Czyli gdy naród nie widzi, dokąd zmierza, jeśli naród idzie do kawałka drewna albo do księdza proboszcza, że mu odprawi i będzie, bo bez odprawienia to nie będzie. To taki naród musi ulec degradacji. Musi! To nie ma inaczej. Nie będzie szczęśliwego narodu, który będzie żył bez prawdy, bez objawienia, bez marzeń, Bożych marzeń. Ten, który za tym idzie, będzie błogosławiony. Przejdźmy do bogactwa. Ostatnio były badania socjologiczne, czego się Polacy spodziewają po tej wojnie. Wiecie czego? Ktoś czytał te badania? Nie czytaliście? Polacy liczą, że Polska stanie się bogatym krajem. Rozmawiałem z Ukraińcami i oni też na to liczą normalnie. Tutaj wiecie, połowa gospodarki w ruinie, bo PKB spadł o połowę, ile gruzów, ile tego, a oni marzą o wolnym, sprawiedliwym i bogatym państwie. To naprawdę jest możliwe. Gdzieś czytałem, chyba pan Kliczko, mer, czyli dziś po naszemu prezydent Kijowa, nie? Wiecie, ile on powiedział, że będzie trwała odbudowa Kijowa po ruskich orkach? Strzelajcie. Pół roku. Naprawdę mają marzenia, nie? To nie jest naród zaszczuty, wiecie, który, no to, że już się kacapa nie boi, że pokazał, że tak powiem, nagą dupę ruskiej armii, bez kaleson nawet, no to to już tam mówiłem wielokrotnie. Ale to jest naród, który już dziś marzy o wolnej, sprawiedliwej i bogatej Ukrainie. Noż to gdzie są Polacy? Czy my też mamy takie marzenia? Czy będziemy dalej się kisić w tym ruskim barszczu katokomuny? Czy też wreszcie uświadomimy sobie, że nasza cywilizacyjna przynależność to jest tu? My należymy do świata reformacji. Tak wybrali nasi pradziadowie 500 lat temu. To potem przyszli jezuici. I niestety nasza głupota wybrała katolickiego szwedzkiego króla i zniszczył nasze marzenia, doprowadził państwo do ruiny. Ale wybór wolny naszej szlachty, kiedy przyszła Polska, do Polski przyszła Biblia i reformacja, to był: stajemy po stronie Boga. Mamy w dupie papieża. Sobór. Nie sobór, przepraszam, tylko jak on się tam nazywa. Piotrków Trybunalski i jak to? Sejm. Sejm, właśnie. Sejm w Piotrkowie jasno sprawę załatwił. Polska staje przy Słowie Bożym. A ty, papieżu, możesz nam, wiecie, no i to już tam nie będzie. Dzisiaj stoimy przed tym samym wyborem. Oczywiście dla większości ludzi to co teraz powiem, będzie najciekawsze, nie? Bo niestety 80% ludzi to tam, no może dla niektórych jeszcze zaświta jakaś jutrzenka, że sprawiedliwość to też jest potrzebna człowiekowi, a nie tylko chleb z masłem i z szynką, nie? Ale wiem, że dla większości no to będzie: o, Polska bogata, ty jak to, nie? To tak jak gdzieś powiedział, darmowe zbawienie dają, a obok darmowe piwo dają. To gdzie będzie większa kolejka, jak myślicie? Zróbcie sobie taki eksperyment, może któraś grupa biblijna. Darmowe zbawienie, darmowe piwo, no i zobaczymy. No dlatego mówię, że to, co teraz będę mówił, no to tam do największej ilości ludzi przemówi. Dlatego ważne jest, by chrześcijanie biblijni dobrze zarządzali swoją majątnością, żeby dawali przykład, że moje obejście posprzątane, że moje obejście odnowione, że moje obejście nie śmierdzi tym, no, wężem, czy jak tam i tak dalej. Ale że ja nie chowam tego też dla siebie. Że ja angażuję się w sprawy społeczne, zrobię coś dla kogoś. A proszę, ja będę miał, ale i on niech ma. Dziura w drodze. Jest dziura w drodze. Co robi Polak katolik? Przeprawia się bokiem normalnie. Nie? No dobra. Ale nie każdy Polak katolik oleje sprawę. Przychodzi drugi Polak katolik, bierze łopatę, trochę jakiegoś tłucznia i zaczyna tę dziurę. To błoto czy tam tego wyrównywać. Co zrobi jego kolega? Poleci go zakapować do urzędu. No i urząd, no i teraz się rozgrywa. Czy urząd będzie miał trochę oleju w głowie? Czy urząd będzie głupi? Jeszcze mu mandat teraz wlepiał, że niszczy pas drogowy. Reszta. No to jest właśnie. To jest niestety nasza rzeczywistość. Coś wiem na ten temat i wy też wiecie. Dobra. Bogata Polska. Czytaliśmy już, ale możemy jeszcze raz. 11 werset z 11 rozdziału. Zobaczcie, że nie wszyscy w mieście muszą być prawi. I tu nie mówię o prawicowości, nie? Bo dzisiaj prawicowość to jedna z najbardziej takich zeszmaconych pojęć, znaczy z nadużywanych, nieprawdziwych i tak dalej, nie? Prawi to znaczy uczciwi. Uczciwi po Bożemu. Tak by można to powiedzieć. Prawi to inaczej należący do Boga. I zobaczcie, nie całe miasto, czy nie całe państwo, nie wszyscy muszą się nawrócić do Jezusa. Ale dzięki błogosławieństwu prawych podnosi się miasto. Czyli nawet jak ich będzie niewielu, to już będzie drang we właściwym kierunku. Już będzie podniesienie. To nie będzie skokowe, no bo i skokowo tych ludzi nie przybywa. Tylko ewangelizacja trwa, nie? Ale każde nawrócenie, każdy uczeń Jezusa, który chce iść za Jezusem, przyczynia się do tego narodowego powstania. Dlatego mówimy nie drogą powstania, ale drogą zmiany organicznej przyjdzie na nas błogosławieństwo. Oczywiście broni i te różne rzeczy, wszystko to jest potrzebne. Ale nasza historia XIX i początku XX wieku pokazała. I jeszcze nawet wcześniej. Ten sam człowiek łaski tu ponosił klęskę za klęską. Pojechał do Stanów, zwycięstwo za zwycięstwem. To możecie sobie zobaczyć. Tu w Polsce, że Maryja nas obroni i przed ruskim zachowa. No nie zachowała. No to naród powinien zacząć myśleć. No zaraz. Pamiętacie, jak o królu Inków wam opowiadałem? Słońce jest Bogiem. No może i jest. Przyszła chmura, zasłoniła słońce. No to nie jest. Nie? Maria nas ochroni. No nie ochroniła. No to chyba nie chroni. No proste jak 2 razy 2, nie? A obok, zaraz, w podobnie beznadziejnej walce, Amerykańcy pobiedzili. Noż to jak? A oni mówili, że Jezus im daje wolność. I Jezus dał. No to może Jezus Bóg, prawdziwy, nastajaszczy? No może by zacząć myśleć, no. A nie w kółko różańce klepać. Proste jak 2 razy 2, no. Teraz jest ten czas, gdzie mam nadzieję, że ta prawda do narodu dotrze. Dzięki błogosławieństwu prawych, czyli musimy mieć nowonarodzonych chrześcijan w narodzie, jak najwięcej, żeby nasze państwo się podniosło. Inaczej będzie tylko cywieć albo gnić, a potem upadnie. Tak jak pierwsza Rzeczpospolita. Jedźmy dalej. Teraz zobaczcie, pewien targ. Bóg pokazuje Żydom, jednemu z narodów, nie? To też później, to jest też wzór dla innych narodów. Bóg zmusza ich do rachunku ekonomicznego. Mówi, zajrzyjcie w swoje portfele, proszę.
Liczyliście na wiele, lecz oto jest mało. A gdy to przynieśliście do domu, zdmuchnąłem to. Dlaczego? Mówi Pan Zastępów. Z powodu mojego domu, który leży w gruzach, podczas gdy każdy z was gorliwie krząta się koło własnego domu.
Bóg nie potępia krzątania się koło własnego domu. I wręcz nawet ocenia się starszych, jak zawiadują swoim domem, gospodarstwem domowym i tak dalej. Zobaczcie, co Bóg tutaj atakuje. Zajęliście się własnymi sprawami, jak? Gorliwie. A co z moimi sprawami? Leżą w gruzach. To pokazuje jasno, jakich Bóg chce priorytetów. Pierwsze przykazanie, parę nauczeń wstecz było o tym. Nie? Bóg chce, aby jego sprawy na początek, a potem swoje sprawy. Szukajcie wpierw, Jezus mówi, Królestwa Bożego i Jego sprawiedliwości, a wszystko inne, i tu jest mowa o materialnych sprawach, będzie wam dodane. Szukajcie wpierw Królestwa Bożego. I tu dokładnie jest ilustracja dyskusji. Zobaczcie sobie Księgę Ageusza, bardzo króciutka. Naprawdę nie zmęczycie się jako zastosowanie. Dzisiaj można przeczytać, ja już zaraz kończę. Z powodu tego, że zajęliście się gorliwie swoimi sprawami, lekceważąc moje sprawy. Zajrzyjcie do swoich portfeli. Liczyliście na wiele, a macie? I tak dalej. Zobaczcie podsumowanie, kiedy już sytuacja się zmieniła. Kiedy pewnego dnia nastąpiło ogólnonarodowe nawrócenie i zmienili priorytety. I teraz Bóg mówi znowu, zajrzyjcie do swoich portfeli. Wtedy i teraz, proszę.
Otóż teraz zwróćcie uwagę na czas obecny i przeszły. Zanim położono kamień na kamieniu w świątyni Pana, jak wam się powodziło?
To jest ten punkt zwrotny, to jest, że oni zaczynają budować świątynię. Zaczynają, porzucają tą gorliwość dla swoich spraw i zaczynają gorliwie troszczyć się o sprawy Boże w swoim narodzie. I nie chodzi tu o budowę świątyni opatrzności Bożej. Mówi, porównajcie teraz ten czas sprzed i ten czas potem, proszę.
Gdy ktoś przyszedł do kupy zboża z 20 F, było ich tylko 10. Gdy ktoś przyszedł do prasy winnej, aby naczerpać 50 wiader wina, było ich zaledwie 20.
To nie tak, że od razu zero, nie? Mówi, no, było 20, została połowa. No da się przeżyć i na połowie, nie? Ale mieli kiedyś błogosławieństwo. Teraz Bóg przeciął przez dwa to błogosławieństwo. A może być jeszcze gorzej, proszę.
Smagałem posuchą, rdzą i gradem plony całej waszej pracy, a jednak nie nawróciliście się do mnie, mówi Pan. Zwróćcie uwagę na czas obecny i przeszły. Od 24 dnia 9 miesiąca, co to znaczy od dnia, gdy położono kamień węgielny pod świątynią Pana. Zważcie, czy brakuje jeszcze nasienia w spichrzu i czy krzew winny, drzewo figowe, drzewo granatu lub drzewo oliwne nie wydają nadal owocu? Od dnia dzisiejszego ja będę wam błogosławił.
Amen. Zmienił się priorytet narodu. Zmieniły się priorytety narodu. I mówi, a teraz zajrzyjcie do swoich portfeli. Zobaczcie portfele Szwajcarów. Zobaczcie portfele Holendrów. Zobaczcie portfele Brytyjczyków. Zobaczcie portfele Amerykanów. To są wszystko protestanckie państwa. Najbogatsze na świecie. Reszta, gdzieś tam enklawy się zdarzają, bogatsze, czyli jakieś tam porty i tam małe jakieś enklawy, gdzie są inne religie. Jeśli chcesz zobaczyć całe bogate państwa, które żyją jeszcze dodatkowo w wolności i sprawiedliwości, nie będzie innych niż państwa protestanckie. Kropka, koniec. Do widzenia, CBDO. No i teraz, już podsumowując, kończąc, Jakie jest nasze zadanie? Bóg nam dał ogromną szansę. Ja myślałem, że to będzie trwało jeszcze dziesięciolecia. Ale to, co się stało na Ukrainie, pokazuje, że to się stało w 8 lat. Zachęcam do wysłuchania pastora prezydenta Turczynowa całego wywiadu. To 15 minut, może mniej, naprawdę. Posłuchajcie. A ciekawe, on mówił jeszcze w 2014 roku, możemy to zobaczyć, co powiedział w 2014 roku. Mówi po pierwsze o tym, co mówiłem, że prawdziwa wolność od osobistej wiary w Jezusa Chrystusa się zaczyna. Bo mówi, można zmusić człowieka do kopania albo zakopywania dołów. Ale do wiary w Jezusa go nie możesz zmusić. On musi sam to wybrać. Czyli pierwsza rzecz, osobiście wybrać Jezusa Chrystusa. Jeśli to nastąpi, czyli odnowa duchowości narodu nastąpi. Zobaczcie, 2014 rok. Będzie to oznaczało odnowę Ukrainy, odnowę państwa. Zobaczcie, jak te słowa dzisiaj wybrzmiewają, można powiedzieć, salwami ukraińskich armat, karabinów, czołgów, czego tam mają. To dzisiaj się dzieje. A ten Boży człowiek zapowiedział to 8 lat temu. Odnowa duchowa Ukrainy daje jej wielkość. I teraz, czy trzeba być mędrcem, żeby to zdanie przełożyć na nasz język? Odnowa duchowa Polski daje jej znowu wielkość. To jest jedyna droga. Nie ma innej. Zobaczcie, z jakim przesłaniem wysłał nas Jezus Chrystus. To jest tak zwany wielki nakaz misyjny i to już będzie ostatni tekst, którym was pożegnam.
Dana mi jest wszelka moc na niebie i na ziemi. Idźcie tedy i czyńcie uczniami wszystkie narody, chrzcząc je w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego, ucząc je przestrzegać wszystkiego, co wam przykazałem. A oto ja jestem z wami po wszystkie dni, aż do skończenia świata.
No wiecie, że tu jest dość poważny błąd w tłumaczeniu, bo nie narody się chrzci, nie narody się czyni uczniami, tylko pojedyncze osoby, ludzi się czyni uczniami, ludzi się chrzci. To jest, można powiedzieć, takie skrzywienie katolickie, bo oni mówią o chrzcie Polski. Nie ma czegoś takiego jak chrzest Polski, nie? Można, może się tam król, może jego żona, może jego kochanka się ochrzcić. No różne tam ludzie się mogą ochrzcić, ale naród się ochrzcić nie może. Nie? Idźcie tedy i czyńcie uczniów ze wszystkich narodów. Nie? To jest prawidłowe pokazanie tego. Nie? Chrzcząc ich, czyli uczniów, a nie narody. Nie? Ale to zostawmy. Widzicie? Dlatego Luter, kiedy odkrył zbawienie w Chrystusie, co zaczął robić od razu? A wcześniej angielscy chrześcijanie, Wycliffe i inni. Co zaczął robić? A jeszcze, żeby nie było, Polacy też. I to przed reformacją. Biblia Królowej Zofii na polski. Na język narodowy. Od razu zrozumiał, kiedy on został zbawiony, od razu zrozumiał, że teraz musi dotrzeć do swojego narodu w jego języku. No bo jak chcesz dotrzeć do narodu, kiedy będziesz do niego mówił w innym języku? Nie dotrzesz. Musisz w języku narodowym. I tam, gdzie tylko Ewangelia o darmowym zbawieniu w Chrystusie się pojawiła, tam od razu pojawiło się tłumaczenie Biblii i pojawiła się literatura w języku polskim, nie? No, czy w języku narodowym. Bo chrześcijański kontekst to są narody. Czyli polscy chrześcijanie, jeśli chcą być posłuszni Jezusowi, muszą myśleć w kontekście ewangelizacji narodu, a nie swojego miasta, swojego roku, swojej rodziny i tak dalej. To trzeba robić, ale nasze myślenie, nasza strategia ewangelizacji musi być zawsze w kontekście narodu, bo Jezus nas wysłał do narodów, a nie do jakichś ludzi. Dlatego to, co dzisiaj stoi przed Polakami, przed polskimi pastorami, chrześcijanami i czym będziemy, daj Boże, zajmować się w najbliższych dniach razem z pastorami ukraińskimi. Bo tak jak mówiłem, no już dzisiaj chyba nikt nie przeczy, że losy narodu polskiego i ukraińskiego zostały trwale złączone. To, co się dzieje tam, wpływa na to, co się dzieje tu. To, co się dzieje tu, wpływa na to, co się dzieje tam. Bo to bezpieczne schronienie dla żon tych żołnierzy, dla wszystkich tam dzieci, kobiet z tamtego rejonu, to Polska. Dostawy, to Polska. I tak dalej, i tak dalej. Czyli jesteśmy związani ze sobą. Czyli kiedy myślimy o ewangelizacji Polski, musimy już brać pod uwagę ewangelizację Ukrainy. No bo i Ukraińców 3 miliony u nas. I wzór dostajemy. Przecież Polacy zawsze z wyższością patrzyli na Ukrainę i na Ukraińców. A teraz my im dopiętnie dorastamy. Taka jest rzeczywistość, jeśli chodzi o życie duchowe. O zmianę, której dokonali. Czyli my możemy się od nich uczyć, my możemy się zaangażować w ewangelizację tych Ukraińców, którzy są w Polsce, i my możemy zaangażować tych chrześcijan ukraińskich, którzy są w Polsce, w ewangelizację Polski. Być może też innych chrześcijan z Ukrainy. W tym sensie oni będą misjonarzami w Polsce. No tak jest, to trzeba to przyjąć. No. To mogłoby być odwrotnie. Ja nie mam nic przeciwko. Ale teraz więcej chrześcijan jest tam. Teraz tam są chrześcijańskie seminaria, uniwersytety, a my jesteśmy, że tak powiem, dopiero się zbieramy, wybieramy się na wojnę duchową, nie? Zaczynamy o niej myśleć, a oni już pokazują, że ją wygrywają. Bo naród już jest nasączony Bożymi ludźmi. To jest oczywiście jeszcze daleki proces i tak dalej. Ale wróćmy do Ewangelii Mateusza. Zobaczcie, zaczęliśmy od tego, co Jezus robi teraz. No, przechadza się wśród kościołów, nie? Dogląda swoje kościoły. Ale teraz mamy inny tekst i teraz zadam wam to samo pytanie. Co Jezus robi teraz? Pobudka. Widzicie? Jeśli realizujemy ten nakaz, wielki nakaz misyjny, co robi Jezus? Jestem z wami. Jeszcze się świat nie skończył, czyli dziś Jezus jest z nami. Warto sobie to uświadomić. Dlaczego? No to początek. Czegoś nam brakuje, nie? Zawsze. To siły, to zdrowia, to pieniędzy, to ludzi, nie? To ma Jezus. Wszelką moc na niebie i na ziemi. Jest z nami i ma wszelką moc na niebie i na ziemi. A my mamy do Niego bezpośredni przystęp do tronu łaski. Chciałem, żebyśmy zapalili nasze serca i umysły marzeniem o chrześcijańskiej Polsce w jakimś rodzaju duchowej, być może i politycznej więzi sojuszu z już chrześcijańską Ukrainą. To jest zadanie, tak jak mówiłem, już nie na dziesięciolecia. Być może to zadanie, taką mam nadzieję, takie marzenie w ciągu najbliższych miesięcy zaczniemy realizować i będziemy widzieć już pierwsze owoce. Bo gdzie są prawi, nowonarodzeni, tam błogosławieństwo zaczyna spływać na miasto i jego mury się podnoszą. Wolna Polska, sprawiedliwa Polska, bogata Polska wraz z wolną, sprawiedliwą i bogatą Ukrainą. To jest plan na dziś. To nie jest plan na za 50 lat. To jest dziś możliwe. To dziś razem zrobimy. Dlaczego? Bo realizujemy plan Jezusa Chrystusa. A On ma wszelką moc na niebie i na ziemi. Zachęcam do przeczytania jeszcze krótkiej księgi Ageusza ze Starego Testamentu. No a teraz, niestety albo na szczęście, będę już was żegnał. Do zobaczenia.